Cieśnina Ormus, jedno z najważniejszych wąskich gardeł światowego transportu morskiego, została zablokowana po eskalacji napięcia między Iranem, Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Według informacji Międzynarodowej Organizacji Morskiej nawet 20 tysięcy marynarzy utknęło na statkach, a setki tankowców zostały zatrzymane po obu stronach cieśniny. To szczególnie niebezpieczna sytuacja, bo przez Ormus przepływa nawet 1/4 światowego transportu ropy naftowej i ogromna część skroplonego gazu. O tym, co to oznacza dla światowego rynku, porozmawiam już teraz w radiu RMF24 z moim gościem, którym jest pan profesor Jakub Montewka z Politechniki Gdańskiej i Fundacji Waterborne Transport Innovation. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Co w praktyce oznacza blokada cieśniny Ormus dla światowego transportu morskiego i dla handlu?
Cieśnina Ormus jest jednym z takich punktów, przykładem wąskiego gardła w transporcie morskim, których na świecie możemy 10-12 takich gardeł nazwać, zdefiniować. W chwili obecnej cieśnina Ormus jest przykładem wykorzystania właśnie takich wąskich gardeł w geopolityce. Wcześniej mieliśmy przykład blokady, wynikał to z wypadku, tak, kanał Suezki, natomiast gdzie statek zablokował na szereg dni inne wąskie gardło, jakim jest kanał Suezki. Teraz mamy blokadę cieśniny Ormus. No jest to o tyle niebezpieczne, że to może mieć oczywiście, jak zdajemy sobie sprawę, krótkofalowe, jak i długofalowe rezultaty. Z takich krótkofalowych rezultatów, tak jak pan wspomniał, jest kilkaset statków stoi wokół cieśniny Ormus. Dzisiaj się mówi o 700 statkach nawet. Teraz patrzę na mapę ruchu na serwisie maritimetraffic.com. Faktycznie statki tam stoją. Te, które się poruszają, są to statki z banderami irańskimi, natomiast gro statków stoi. Niektóre gdzieś tam poruszają się powoli, natomiast nie przekraczają cieśniny w jedną bądź drugą stronę. Nie na tyle, abyśmy je widzieli w systemie. Oczywiście podejmowane są jakieś próby takiego przejścia cieśniną po cichu nocą. Natomiast jest to o tyle niebezpieczne, gdyż jak wiemy, dosłownie dzisiaj, wczoraj został trafiony statek kontenerowy, został pociskiem. Więc to zagrożenie jest realne i ono istnieje. Czego wyraz dali ubezpieczyciele, którzy albo wstrzymali polisy, albo je znacząco podnieśli, nawet pięciokrotnie.
No właśnie, panie profesorze, zatrzymajmy się przy tej sytuacji statków. Jak ona wygląda? Jak wygląda sytuacja statków, które utknęły w tym rejonie? Czy są one faktycznie uwięzione? I pytanie, jakie ryzyko ponoszą załogi?
Myślę, że można powiedzieć, że są uwięzione. Z racji tego, że każda... Może nie każda, ale próby przejścia mogą skutkować atakiem na ten statek. Te statki, one bardzo blisko brzegu przepływają, to jest 21 mil od brzegu, także to nie jest żaden problem, aby uderzyć w taki statek nawet niezbyt skomplikowanym urządzeniem. Więc to jest realne zagrożenie. I jak widzimy, na przykład tych wypadków z dni ubiegłych, ono jest i tutaj wszyscy to biorą pod uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o załogi, na chwilę obecną, tak długo jak na statku jest zaopatrzenie, to myślę, że z takiego realnego zagrożenia jest ono znikome. Znaczy to jest w mojej ocenie. Natomiast ono może się realnie istotnie zwiększyć, jeżeli będzie podjęta próba przejścia przez ciśnienie. Jest to presja, jaką w obecnej sytuacji Iran wybiera. Prowadzi w ten sposób działania wojenne. A czy statki, one znajdują się w strefie wojny.
A czy żegluga może zostać przekierowana innymi trasami, czy w przypadku ropy z Zatoki Perskiej praktycznie nie ma żadnej alternatywy?
Tutaj jak zobaczymy, to ta Zatoka Perska, to jest lejek de facto i ten lejek został od spodu zatkany, więc nie ma możliwości, żeby z niego się wydostać w inny sposób. Natomiast tutaj problem będzie głównie dotykał, na krótką metę, głównie dotykał Indii, Chin, Japonii, Korei, bo te państwa z racji na bliskość sprowadzają ropę z Zatoki Perskiej.
No właśnie, panie profesorze, jak szybko taka blokada może przełożyć się na ceny ropy, gazu i ogólnie na sam transport na świecie?
No na ceny ropy na rynkach myślę, że się już przełożyła. W ujęciu miesięcznym cena ropy na giełdzie wzrosła 20%. Stawki ubezpieczeniowe wzrosły pięciokrotnie z 0,2% do 1% wartości statku, co przy wartości, powiedzmy, takiego statku 250 milionów dolarów, no to już jest znacząca kwota. No, co więcej, koszt dziennego najmu takiego statku na tej linii, na tej trasie, czyli Zatoka Perska, Daleki Wschód, skoczył ze 130 tysięcy dolarów dziennie na 450 tysięcy dolarów dziennie w obecnej chwili. Także to są wymierne straty, no, które będą, oczywiście, myślę, że wszyscy je odczujemy. Natomiast w dłuższej perspektywie no, zachodzi obawa, że może być ta ropa skupowana z innych kierunków. I niektórzy publicyści tutaj mówią właśnie o kierunku z Rosji.
Zatrzymajmy się, panie profesorze, przy historii. Czy w przeszłości zdarzały się już podobne sytuacje w Cieśninie Ormuz? I pytanie, jakie były ich skutki dla globalnej gospodarki?
No, ten rejon w ogóle jest takim rejonem zapalnym, jak wiemy, nie tylko w Cieśninie Ormuz, tak, ale w Zatoce Adeńskiej. Tam cały czas dochodzi do ataków pirackich. I no, głównie na statki kontenerowe. Natomiast no, skutkowało to tym, że armatorzy przekierowali te statki na inne trasy, które są dłuższymi trasami wokół Afryki na przykład. Więc no, tam była taka możliwość. No, tutaj takiej możliwości wydostania się z Zatoki Perskiej inaczej niż przez Cieśninę Ormuz nie ma.
Zatem na koniec, panie profesorze, jakie działania mogą teraz podjąć państwa, organizacje międzynarodowe, czy właśnie armatorzy, aby no, przywrócić bezpieczeństwo żeglugi?
No, jak wiemy, są to działania wojenne, tak? Więc myślę, że tutaj tylko jedynie dyplomacja może coś pomóc. Działania typu osłonowe, zaproponowanie konwoi, tak? To co prezydent Trump mówił, że wojska amerykańskie będzie konwojowało statki. No to może być rozwiązaniem tymczasowym, aczkolwiek nie wiem, czy w 100% skuteczne to będzie i czy też możemy się liczyć z jakimiś, no jednak udanymi, ale atakami.
Profesor Jakub Montewka z Politechniki Gdańskiej i Fundacji Waterborne Transport Innovation był razem z nami w radiu RMF24. Panie profesorze, bardzo dziękujemy.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.